Mówiąc cokolwiek o Bogu, tak jak już poprzednio sygnalizowaliśmy na moim wcześniejszym kazaniu, musimy być świadomi ograniczeń naszego języka. Nasz język zawsze będzie metaforyczny, będzie sięgał po niedoskonałe analogie, opowieści, ponieważ Bóg przekracza możliwości naszego języka, takiego codziennego, którym się posługujemy, przekracza możliwości naszego pojmowania, naszego myślenia. Tym niemniej, pomimo tego wszystkiego, tak jak mówiliśmy ostatnio, Bóg schodzi do człowieka, aby dać się człowiekowi poznać. Tylko to się odbywa na innym poziomie niż poziom rozumowy, niż poziom intelektualny. Poznajemy Boga w relacji. Poznajemy Boga w sposób doświadczalny w tej relacji. Chciałbym się dzisiaj odwołać do fragmentu, do którego się odwoływałem poprzednio, czyli Ewangelia Jana, rozdział 14, wersety od 7 do 11. Posłuchajmy tych słów. Jezus mówi swoim uczniom, i to jest taka ciekawa, to jest taki ciekawy fragment Ewangelii Jana, która to Ewangelia jest ostatnim etapem tworzenia Nowego Testamentu. Czyli to, co Jezus zapowiadał swoim uczniom, że wasze poznanie mnie, a przeze mnie i Ojca, o czym zaraz będziemy czytali, jest pewnym procesem. Na tym etapie, na jakim jesteś, więcej nie jesteś w stanie, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, ale Duch Święty, który przyjdzie, wprowadzi was we wszelką prawdę i będzie to poznanie pogłębiał, rozwijał. Bo z mojego weźmie i wam przekaże. I te rozdziały od 14 do 17 Ewangelii Jana są taką pigułką tego objawienia, którego dostąpił wczesny Kościół, perspektywy, którą uzyskał, z której to perspektywy spojrzał na Jezusa, zrozumiał, potrafił zinterpretować wiele z jego stwierdzeń. Ewangelia Jana, 14 rozdział od 7 do 11 wersetu. Jezus mówi do uczniów, gdybyście byli mnie poznali i Ojca mojego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Filip odpowiada mu, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków, dla samych czynów, których byliście świadkami, tak jak Tomek czytał z pierwszego listu Jana, czego dotykaliście, co widzieliście, co słyszeliście, z czym obcowaliście, dla samych tych czynów, tych doświadczeń, które mieliście, zaufajcie, uwierzcie. Nie wiem, jak ty patrzysz na ten fragment, który przed chwilą przeczytałem. Ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie. Cały czas obracamy się w kręgu ograniczeń naszego języka. Prób ujęcia czegoś w jakiś sposób, który przybliży nas do tego, na co Jezus chciał zwrócić uwagę swoich uczniów. Poznawanie Boga jest procesem. Jest wynikiem rozwijającej się relacji z Bogiem. Poznajemy Boga doświadczalnie, powtórzę, poznajemy Go w relacji, w więzi z Nim. I znajdujemy wskazówki, co mogłoby nam na tej drodze poznawania Boga pomagać. Czynienie słowa. W Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 12 werset, Jezus mówi, że ten, kto ma, zdobył jakąś odrobinę, jakąś cząstkę poznania Boga i żyje w ten sposób, zgodnie z tym, temu zostanie zwiększony zakres jego poznania, temu zostanie dodane, mówiąc słowami Ewangelii. A temu, który czegoś się dowiedział, coś poznał, coś zdobył, ale nic z tym nie zrobił, utraci to, co wydawało mu się, że już jest w ramach jego poznania. I to jest bardzo praktyczna wskazówka, duszpasterska wskazówka, którą znajdujemy w Ewangeliach. Ten proces poznawania Boga widzimy, czy odsłaniania się Boga przed człowiekiem, który chodzi w tej swojej ograniczoności, o której mówimy, widzimy zarówno w opowieściach biblijnych, i tutaj mamy do czynienia, tak jak mówiliśmy ostatnio, z objawieniem postępującym. Poznanie Boga, który schodzi do poziomu Abrahama, jest innym poznaniem niż poznanie Dawida kilkaset lat później, czy poznanie proroków kolejnych kilkaset lat później, czy poznanie uczniów, apostołów, którzy obcowali z Jezusem. Ten proces ewoluowania Bożego poznawania widoczny jest zarówno w opowieściach biblijnych, patrząc na cały kanon Starego i Nowego Testamentu. Widzimy ten proces w Ewangeliach. Uczniowie pod koniec Ewangelii, a szczególnie po zmartwychwstaniu, a szczególnie po zesłaniu Ducha Świętego, rozumieją, znowu ograniczenie języka, poznają więcej, niż byli w stanie poznać w momencie, kiedy byli przez Jezusa powoływani. I ten proces ewoluowania Bożego poznania, mam nadzieję, że jesteśmy w stanie zaobserwować również w swoim własnym życiu. A jedna uwaga, która nas przeniesie na chwilę do fragmentu z Księgi Wyjścia, do którego się już odwoływałem ostatnio. Zwróćcie proszę uwagę, że w świecie starożytnym i ślady tego znajdziemy w Księdze Rodzaju, a w wielu miejscach, bóstwo było związane z miejscem. Ludzie doświadczali jakiegoś objawienia w konkretnym miejscu. To miejsce stawało się święte, a do tego miejsca zaczynano pielgrzymować. Bóg, który zgodnie z tym miejscem i z tym, co się w tym miejscu wydarzyło, otrzymywał jakieś imię, które go charakteryzowało w kontekście tego, co się wydarzyło i w kontekście tego miejsca, bóstwa w starożytności były powiązane z miejscami. Jeżeli chodzi o takie praktyczne wyrażanie swojej duchowości. To, co jest bardzo ciekawe w Starym Testamencie, i znowu to się zaczyna już w Księdze Rodzaju, a zostaje bardzo ładnie uwypuklone w Księdze Wyjścia, kiedy Bóg przedstawia się Mojżeszowi jako Bóg relacji. Jako Bóg więzi, nie Bóg miejsca. Bóg, który jest ponad wszelkim miejscem, jest Bogiem ojców waszych. Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jestem Bogiem relacji z człowiekiem. Wow! To był niesamowicie duży krok w tym ewoluowaniu poznania Boga. Że Boga nie można ograniczyć, a przyczepić, mówiąc kolokwialnie, do jakiegoś miejsca. Bóg jest związany z relacją z człowiekiem i w ramach tej relacji objawia się. Kiedy Mojżesz, wracamy teraz do tego trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia, kiedy Mojżesz pyta Boga, który objawia mu się w tym płonącym krzewie i tam Mojżesz dowiaduje się o Bożych zamiarach, które będą związane z wyprowadzeniem jego ludu, więź, jego ludu z niewoli egipskiej, Mojżesz zaczyna dopytywać Boga o jego imię. O co pyta Mojżesz? Mojżesz pyta o pewne stałe cechy Boga. Imię, które mogłoby opisać, jaki Bóg jest. I niezwykła odpowiedź, którą Mojżesz otrzymuje od Boga, który... I to jest też ciekawe, są dwa inne miejsca jeszcze w Starym Testamencie. Jeden w Księdze Rodzaju, kiedy Jakub walczy z... Właśnie, nie wiadomo z kim. Później zostanie to podsumowane, że było to, że była to, były to zmagania się Jakuba z Bogiem. Jakub walczy z jakąś postacią, która na coś nie chce mu pozwolić, czemuś stawia granice. I pod koniec tej walki Jakub zadaje pytanie, jakie jest twoje imię? I ta postać odpowiada, odmawia. Mówi, po co ci znać moje imię? Jakub nie dostaje odpowiedzi. Innym takim miejscem w Księdze Sędziów jest taka sytuacja, kiedy jedna z postaci, jeden z bohaterów tej księgi też spotyka się z jakimś przejawem boskości i zadaje pytanie, jakie jest twoje imię? I tutaj pada odpowiedź, ale też zadziwiająca. Ta postać słyszy, po co ci znać moje imię, ono jest dla ciebie tajemnicze. Innymi słowy, i tak go nie zrozumiesz. Nie w miejscu, nie do miejsca możemy przyczepić Boga, nie imieniem i językiem możemy go opisać, Boga możemy doświadczać w relacji, możemy go poznawać w relacji. I to jest ta odpowiedź, którą otrzymuje Mojżesz. To jest trzecie miejsce w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia, w trzecim rozdziale, kiedy Bóg odpowiada Mojżeszowi, będę takim, jakim będę w relacji z tobą. Będę takim, jakim będę w relacji z tobą. Tak mnie poznasz. Tak się będziesz mógł zbliżyć do tego, żeby podejść do mnie bliżej. I teraz chciałbym, żebyście zrobili krok dalej i powoli się już będziemy przesuwali w kierunku Ewangelii Jana i tego fragmentu, który czytaliśmy z 14 rozdziału, wersety od 7 do 11. Zwróćcie uwagę, ja jestem Ojcu, Ojciec jest we mnie, zwróćcie uwagę na coś takiego. Kolejne drzwi, które otworzyło objawienie biblijne, pozwoliło wczesnemu Kościołowi zrozumieć, że nasza tożsamość konstytuowana jest poprzez wzajemną relację z kimś drugim. To może być drugi człowiek, to może być Bóg, ale to kim ja staję się w procesie mojego rozwoju, mojego ewoluowania jest jako człowieka, jest rezultatem relacji, które buduję. Jeżeli to jest wystarczająco bliska relacja, to ja staję się poprzez tę drugą osobę. Pomyśl nad konsekwencjami tego. Czasami mam taką rozmowę z mężem czy z żoną, którzy dzielą się swoją frustracją odnośnie swojego partnera czy swojej partnerki i próbują, opisując to, jak jest im źle w tej relacji, starają się pomóc mi zrozumieć, żebym był w stanie wczuć się w ich sytuację. Natomiast wtedy bardzo często wraca do mnie, często bywa, że to jest koniec naszej znajomości, a wraca do mnie to, o czym w tej chwili mówimy. Jeżeli miałeś wystarczająco bliską relację z tą drugą osobą, to możesz sobie podziękować za to, kim ta osoba się stała w tej relacji. I vice versa. Nasza tożsamość, to kim ja się staję, jest rezultatem relacji, wystarczająco bliskiej relacji z drugą osobą albo z Bogiem. Ja ciągle, ty ciągle ewoluujesz, rozwijasz się. Nie obwiniaj drugiej osoby za to, kim jest. Zastanów się nad tym, kim ta osoba się stała w wyniku tej relacji. Kim ja się stałem w wyniku tej relacji? Myślę sobie, że to jest ciekawa podpowiedź. Wracamy już teraz do Nowego Testamentu. To jest ciekawa podpowiedź, jeżeli chodzi o zrozumienie tej próby wyrażenia za pomocą języka. Tego, że Jezus jest w Ojcu, a Ojciec jest w Nim. Jeżeli teologicznie rozumiana osoba, nie tylko w sensie psychologicznym, ale w sensie teologicznym, w sensie filozoficznym, rozumiana osoba jest rzeczywistością relacyjną, jest wzajemnym konstytuowaniem siebie w tej wystarczająco bliskiej relacji. I jeżeli pamiętamy, że język, którym próbujemy to opisać, to, że Jezus mówi o Ojcu, o sobie mówi jako o Synu, to są cały czas próby sięgnięcia po jakąś metaforę z dziedziny relacji, która przybliżyłaby nas do zrozumienia tego, co Jezus chciał zakomunikować swoim uczniom, a co w jakimś naszym procesie budowania więzi z Bogiem Duch Święty przed nami otwiera może w inny sposób niż w sposób rozumowy. Przyjrzyjmy się tym metaforom. To jest w ogóle ciekawe, a my sobie często nie zdajemy sprawy, jak bardzo nasz język, którym się posługujemy, bazuje na metaforach. Zwróćcie uwagę, że ta cała metaforyka związana z relacjami, najbliższe relacje, relacje rodzinne, to, że apostoł Paweł, Jezus, sięga po ten język z relacji rodzinnych. Mówi o ojcu, o synu, mówi o braciach, mówi o siostrach. Przecież nie w sensie biologicznym. To jest przekroczenie pewnej biologii, do której ten język był przypisany, i potraktowanie go w sposób metaforyczny, żeby oddać coś, co jest niesłychanie istotne, jeżeli chodzi o relacje, które nas tworzą. Spróbujmy przyjrzeć się wobec tego, tej metaforyce języka, po który sięga Jezus, kiedy mówi o Ojcu, kiedy mówi o sobie jako o Synu, kiedy powie później o swoich uczniach jako swoich przyjaciołach, swoich braciach, jak powie później Paweł w listach. Ojciec, i chciałem, żeby to było jakąś pomocą przy całej nieudolności mojego języka, żeby to było jakąś pomocą, kiedy czytamy tę esencję Ewangelii Jana w rozdziałach od 14 do 17. Pomyślmy o Ojcu jako o kimś, kto relacyjnie coś rozpoczyna. Ojciec jako początek czegoś, początek relacji. Jako ktoś, od kogo wychodzi obdarowanie, od kogo wychodzi powoływanie. W idealnej sytuacji, jeżeli jesteś ojcem, zależy ci na rozwoju syna czy córki. W związku z tym starasz się otworzyć przed tym dzieckiem jak najwięcej możliwości, obdarować je doświadczeniami, zasobami, możliwościami, aby w tym rozszerzającym się środowisku syn czy córka mogli rosnąć. Ale ta relacja pozwala ci w pewnym momencie, jako ojcu, jako matce, pozwala ci w pewnym momencie prosić o przysługę. Są rzeczy, których albo już nie jesteś w stanie zrobić, albo są rzeczy, które potrzebujesz, żeby zostały zrobione, bo masz tylko dwie pary rąk. Masz tylko jedną parę rąk i tą drugą parą rąk jest właśnie twój syn czy twoja córka. W związku z tym rodzic, ojciec, używając tego biblijnego języka, jest początkiem, jest tym, który posyła z jakimś zadaniem do wykonania, jest źródłem obdarowywania. Kim w tym świecie metaforycznego języka relacji rodzinnych jest syn? Kimś, kto przyjmuje. Jest przyjmującym. Jest przyjmującym po to, aby wykonać to, co jest zgodne z wolą ojca. Cały czas posługujemy się tym językiem tamtej kultury i tamtych czasów, tamtego świata relacyjnego. W związku z tym zobacz, jakie to będzie miało konsekwencje dla lektury listów apostoła Pawła. Jeżeli stworzenie, jeżeli Kościół będzie tym, co przyjmuje życie, zasoby, dary, umożliwiające dzielenie się, umożliwiające istnienie relacyjne, to się może odbyć tylko w Chrystusie. Bo Chrystus jako Syn jest przyjmującym od Ojca. Od Ojca wszystko wychodzi, Syn przyjmuje to i spełniając wolę Ojca, Jezus bardzo często będzie podkreślał, nie mówię nic z siebie, nie robię nic z siebie. Ogałacam to, co jest moje, nie staram się niczego zatrzymać dla siebie. Dlatego to się odbije później w nauczaniu Jezusa w stosunku do uczniów, kiedy powie, jeżeli chcesz iść za mną, upodabniać się do mnie, zaprzyj się siebie. Zrób miejsce dla tego, czego oczekuje Ojciec. Jeżeli w ten sposób patrzymy na relacje Ojca, w tym, posługując się tym językiem metaforycznym, Syna, Ojciec zrodził Syna poprzez oddanie siebie, ogołocenie siebie dla Syna. Syn nie zatrzymuje niczego dla siebie, żyje po to, żeby wola Ojca mogła się wykonać. W związku z tym Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Próby znalezienia języka, metafor wziętych ze świata naszych relacji po to, żeby oddać coś, co Bóg chce o sobie powiedzieć. A co chce o sobie powiedzieć? Że jest miłością. Bo tym jest ogołocenie siebie dla drugiego człowieka. Tym jest zrobienie miejsca w sobie drugiemu człowiekowi, drugiej istocie, Bogu. Pomyślmy nad tym. Niech to będzie zachętą do może głębszej lektury. Dla mnie było, kiedy zacząłem to, zaczęły mi się te kropki łączyć, mówiąc kolokwialnie, dla głębszej lektury tych rozdziałów z Ewangelii Jana z 14 czy 17 rozdziału, do 17 rozdziału, ale też i wielu miejsc w listach Pawłowych, kiedy on próbuje wytłumaczyć swoim adresatom, czym jest Kościół. Czym jest, uważaj teraz, usynowienie nas przez Boga, poprzez Ducha Świętego, który jest samoświadomym życiem. Znowu zobacz, dochodzimy do sytuacji paradoksów, ograniczeń, niemożliwości wypowiedzenia pewnych rzeczy, stąd pytania, czy Duch Święty jest osobą. Jeżeli oni tak nawzajem, jako trójjedyny Bóg, przenikają siebie nawzajem, Duch Święty jest osobą. Jest samoświadomym życiem, które rozumie wolę, rozumie. Moc nie może rozumieć. Rozumie wolę czy zamysł Boga, jak powie Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Rozumie twoje serce i wstawia się za tobą, wstawia się za nami, jako za ciałem Chrystusa. To są cały czas metafory, które próbują, za pomocą których to metafor Duch Święty przynosi nam głębsze poznanie Boga. Ale tylko wtedy, kiedy coś z tym robimy, kiedy czynimy słowo, które się przed nami otwiera, robimy miejsce na głębsze poznanie, na coś więcej. Przeczytałem takie zdanie, że im bliższa jest ta jedność w trójjedynym Bogu, tym większe jest zróżnicowanie między nimi. Moja tożsamość, tożsamość w obrębie trójjedynego Boga jest owocem, rezultatem relacji pomiędzy nimi. Życia, które pomiędzy nimi jest wymieniane, przepływa i kształtuje tożsamość Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.